Polska po częściowym uwolnieniu w roku 1989 spod wpływów sowieckiego systemu władzy zwanej totalitarną rozpoczęła przebudowywanie instytucjonalnych podstaw państwa. Architekci tej przebudowy przedstawiali ją jako jak najdalsze odchodzenie od rozwiązań obowiązujących w PRL-u. Czyniono to wybiórczo, ale w ten sposób minimalizowano krytykę ekspertów i opinii publicznej. Każdy, kto bowiem podważał, na przykładowo prywatyzację wszystkich przedsiębiorstw, oskarżany był o myślenie komunistyczne. Okazywał się też homo sovieticus, gdy na przykład próbował sprzeciwiać się prywatyzacji większości usług publicznych. Takie oskarżenia pozwoliły w majestacie prawa uwłaszczać się nomenklaturze komunistycznej na wspólnej własności, a co gorsza, panoszyć się obcemu kapitałowi, który w dużej mierze prowadził rodzaj przejęć i likwidacji konkurencji na rynku wewnętrznym i zewnętrznym. Najbardziej niebezpieczne okazały się działania w ramach pozornej dekomunizacji, polegającej na uwolnieniu niektórych instytucji publicznych spod wpływu władzy politycznej. Uznano bowiem, że dla państwa nie jest niebezpieczne pozostawienie na stanowiskach dawnych funkcjonariuszy aparatu władzy komunistycznej. Natomiast najlepszym sposobem na dekomunizację jest zniszczenie szczątków państwa, jakie odziedziczyliśmy po okresie PRL-u. W ten sposób potraktowane zostały dwa główne krwioobiegi materialnej i duchowej siły państwa. Upraszczając, z jednej strony dotyczyło to gospodarki i systemu bankowego, a z drugiej strony mediów prywatnych i systemu sądownictwa. Skupiając się na tej części duchowej, należy zwrócić uwagę, jak to specjalnymi ustawami, rozporządzeniami, a w końcu nawet zapisami konstytucyjnymi udało się utrwalić stan, w którym na media prywatne największy wpływ mają wielkie korporacje zagraniczne, a na sądownictwo samorząd sędziowski i instytucje unijne nie mających żadnych traktatowych uprawnień do takiej ingerencji. Szumnie nazywano to budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, czyli w imię dekomunizacji uznano, że tak zwana czwarta władza, broniąc własnej wolności jako mediów, ma prawo nawet do kłamliwej krytyki trzech pierwszych władz, a władza sądownicza, broniąc swojej niezależności, ma prawo nie podlegać żadnej kontroli ze strony władzy ustawodawczej i wykonawczej. Pseudo-dekomunizacja, rozumiana jako całkowite pozbawienie wpływu państwa na media i sądownictwo, doprowadziła do uczynienia z nich najtrwalszych barykad w walce z niechcianą władzą. Nie chodzi przy tym o to, że danej władzy zgodnie z regułami demokracji nie chcą obywatele, ale chodzi o to, że nie chcą jej ludzie, którym nie podoba się werdykt większości. Nie chodzi także o normalną krytykę medialną czy kontrolę sądowniczą, ale o działania z zasady prowadzone na przekór niechcianej władzy. Korzystając z międzynarodowej osłony, w demokratycznym państwie prawa sędziowie oficjalnie wypowiadają posłuszeństwo obywatelom, a wpływowe media bezkarnie ich okłamują. Ostatnimi czasy doszło już do takiego nasilenia działań na złość władzy PiS, że zaczyna to coraz bardziej zagrażać prawu obywateli do rzetelnej informacji i sprawiedliwego osądzenia. Każda propozycja, decyzja czy działanie władzy oceniane są jako z zasady złe, niekorzystne dla społeczeństwa, podjęte za późno albo za wcześnie, w sposób niewłaściwie realizowane itd., itd. Mniej spektakularne, ale jeszcze bardziej niekorzystne dla obywateli okazują się wyroki wydawane nieco na złość rządzącym. Poza działaniem doktryny Neumana, zgodnie z którą są sądy i sędziowie nietykający swoich, opinię publiczną bulwersują coraz częściej przypadki uwalniania ewidentnych przestępców tylko dlatego, że w ten sposób można wyrazić swój sprzeciw wobec władzy. Niektórzy próbują upamiętniać i świętować 4 czerwca jako zwycięstwo nad komunizmem. Warto o nim pamiętać jako o udanym początku pseudo-dekomunizacji. Dziękuję Państwu bardzo.